Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest profesor Rafał Chwedorok, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Profesorze.
Dzień dobry.
W przeprowadzonym w listopadzie ubiegłego roku sondażu dla jednego z lewicowych portali 62% badanych uznało, że w przypadku przejęcia władzy od PiS obecna opozycja nie byłaby gotowa dobrze rządzić. Czy po sobotniej konwencji czy konferencji Platformy Obywatelskiej, która do dzisiaj jest bardzo mocno omawiana przez komentatorów, dziennikarzy, polityków, taki sondaż mógłby wypaść jeszcze gorzej?
Ja myślę, że tak naprawdę niewiele by się zmieniło na owej konwencji. Raczej jeśli chodzi o sam trend polityczny Platformy Obywatelskiej, opinia publiczna nie mogła usłyszeć niczego nowego. Wszak jeszcze niedawno istniała Koalicja Europejska, która grupowała główne ugrupowania opozycyjne. Siłą rzeczy taka eklektyczna koalicja może mieć tak naprawdę jeden cel, to znaczy odsunąć konkurencyjny podmiot polityczny, w tym wypadku w postaci Zjednoczonej Prawicy, od władzy. No a w wymiarze programowym część postulatów zaprezentowanych w ostatni weekend dotyczyła tych tematów, które są obecne w dyskusji publicznej od dawna, a które zdawały się, przynajmniej jak do tej pory, raczej nie mobilizować tych segmentów opinii publicznej, tych segmentów elektoratu, które mogłyby zmienić zdanie i pojawić się raczej po stronie opozycji, aniżeli wśród neutralnych czy wśród popierających rząd. Nie sądzę, by kwestie związane z sądownictwem, mediami i tak dalej były tematami, które rozstrzygają o losach wyborów. Obok takich kwestii, których politycy w Polsce nie mogą uniknąć, jak służba zdrowia, no były tam również takie postulaty, które chyba w większym stopniu miały po prostu przyciągnąć uwagę opinii publicznej, aniżeli być postulatami na serio, jak chociażby kwestia odwoływania posłów, no co w polskim systemie prawnym, w polskiej tradycji i w polskich realiach no raczej jest dosyć odległe od możliwości ziszczenia w praktyce.
Mieliśmy ten postulat odwoływania posłów, którzy by przeszli do innego ugrupowania. Później mieliśmy nawoływanie posłów, chyba rozumiem, że koalicji rządzącej, do przechodzenia do Platformy Obywatelskiej. Taki eklektyzm bardzo, no, bardzo szeroki i bardzo, no, bardzo niekonwencjonalne to były jakby wypowiedzi. Ale tak, na konwencji nie przedstawiono na przykład w ogóle koncepcji walki z koronawirusem. Nie przedstawiono żadnej koncepcji na to, jak Polska ma wyglądać po koronawirusie. Po co była ta konwencja właściwie, panie profesorze? Bo no, trudno wyciągać jakiś taki logiczny wniosek dla wielu osób.
Znaczy generalnie opozycja w chwili obecnej jest trochę w takim położeniu, jak było Prawo i Sprawiedliwość po wyborach w 2011 roku. Takie naturalne interludium, w którym wiele spraw wewnątrz formacji politycznej musiało ulec zmianie. W przypadku opozycji teraz jest to bardzo złożony proces, ponieważ on dotyczy i relacji międzypartyjnych, i sytuacji wewnątrz poszczególnych ugrupowań, no a przede wszystkim wewnątrz samej Platformy Obywatelskiej. I to jest chyba trochę odpowiedź na pytanie, co było celem tej konwencji. Otóż wbrew doświadczeniu minionych kilkunastu lat, Platforma Obywatelska, co po raz pierwszy zdarzyło się w poprzedniej kadencji Sejmu, ponownie znalazła się pod ogniem krytyki, nie tyle skierowanej ze strony Prawa i Sprawiedliwości, no bo to jest osioł polskiej polityki od bardzo dawna, ale ze strony części środowisk liberalnych, które miałyby ochotę zająć miejsce Platformy Obywatelskiej wśród opozycji, osłabić tę partię, przyciągnąć część polityków, wykreować nowe formacje, poprzedniej kadencji Sejmu to się nie udało na skutek udanej kontrofensywy ze strony ówczesnego kierownictwa Platformy. Teraz mamy ponownie do czynienia z taką sytuacją, tyle tylko, że w miejsce Nowoczesnej czy KOD-u, które miały być chyba takimi substytutami Platformy, głównymi formacjami, które zajęłyby jej miejsce, mamy do czynienia przede wszystkim z aktywnymi działaniami ruchu Szymona Hołowni. No i Platforma z pewnym opóźnieniem zaczęła na to reagować i chyba przede wszystkim miało to być przypomnienie o sobie opinii publicznej, nie tyleż poprzez treści, bo tam nic szczególnego się nie pojawiło, co bardziej choćby poprzez wyeksponowanie postaci obecnego prezydenta Warszawy jako polityka spośród członków Platformy najpopularniejszego w skali ogólnokrajowej.
Ale czy Rafał Trzaskowski się nie skompromitował na tej konferencji, na tej prezentacji, bo wzbudza jakby takie politowanie wśród dziennikarzy czy komentatorów, którzy jednak są za tą liberalną stroną sceny politycznej?
Konwencja, jeśli chodzi o jej formę, jakoś tam profesjonalnie przygotowana i obaj występujący dostosowali się do kanału. Już takie czasy zupełnego amatorstwa w polskiej polityce dawno, na szczęście zresztą, upłynęły. Wśród prezentowanych treści były bardzo różne od takich, których można całkiem serio dyskutować, jak rejestr korzyści majątkowych, po takie, które nigdy nie wzmacniały obozu liberalnego, a są jakoś tam podtrzymywane w dyskusji publicznej. Natomiast to, czy obecny prezydent Warszawy utrzyma swój status chyba głównego potencjalnie polityka opozycji, będzie w dużym stopniu zależało to, w jaki sposób będzie miastem stołecznym rządził, a dziedzictwo, którym dysponuje po rządach swojej poprzedniczki, nie zawsze ułatwia rządzenie miastem, choćby w kontekście deregulacji, komercjalizacji olbrzymiej części usług publicznych, co w skomplikowanych czasach czy w sytuacjach awaryjnych, jak widać, niekoniecznie służy zarządzaniu miastem.
No mówią złośliwcy o Rafale Trzaskowskim, że jest to człowiek awaria. Mieliśmy Czajkę, mieliśmy problemy z autobusami, teraz problemy z firmą, która zajmuje się ogrzewaniem warszawiaków. No ale jest jak jest. Panie profesorze, jeszcze słowo na temat konwencji Rafała Trzaskowskiego, a może dwóch liderów, bo wielu komentatorów zauważyło takie autorytarne, dyktatorskie zapędy związane z zapowiedziami powołania nowego Trybunału Konstytucyjnego KRS-u i likwidacji TVP Info. Czy liderów takiej partii powinni w taki sposób formułować swoje postulaty i nie stać ich na więcej?
Myślę, że w kwestii sądownictwa tak naprawdę nic nowego się nie pojawiło. Skądinąd na początku sporu o Trybunał kilka lat temu argument o tym, że są kraje w ogóle bez Trybunału, był obecny w argumentacji drugiej strony, więc można się zastanawiać, czy to nie jest może przesłanka jakiegoś konsensu w polskiej polityce na przyszłości i powierzeniu niektórych ról związanych z funkcjami sądownictwa konstytucyjnego sądowi najwyższemu. Natomiast jeśli chodzi o media publiczne, oczywiście nie ma praktycznie państwa, już na pewno w świecie zachodnim, w którym nie byłoby mediów publicznych. Rola w poszczególnych krajach jest duża. Są takie kraje jak Stany Zjednoczone czy Czechy, gdzie ta rola jest absolutnie zminimalizowana, a o wszystkim decydują prywatne koncerny medialne. Są takie kraje, gdzie media publiczne odgrywają większą rolę nawet niż w Polsce. Nie sądzę też, biorąc także pod uwagę doświadczenie o pierwszej dekady XXI wieku, by wśród opozycji był konsens co do likwidacji mediów publicznych, gdyby opozycja objęła władzę co do głębokich zmian instytucjonalnych, programowych, personalnych. Pewnie taki konsensus by się pojawił, ale jeszcze w czasach rządów prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wówczas Sojusz Lewicy Demokratycznej bardzo wyraźnie zasygnalizował niezgodę na perspektywę rewolucyjnego podejścia i komercjalizacji czy prywatyzacji mediów publicznych. Więc myślę, że to nie jest taki motyw, który dla tej części opinii publicznej, która już nie jest zdeklarowana po stronie Platformy Obywatelskiej, byłby wiodący w podejmowaniu decyzji wyborczych.
Wspomniał pan, że Szymon Hołownia jest za plecami Platformy Obywatelskiej, no ale mamy takie podobne przekazy. Nikt nie ma programu, ani Platforma Obywatelska, ani Szymon Hołownia. Obie formacje mówią, że program będą pokazywali sukcesywnie. Czy pan sądzi, że to jest poważne podejście ugrupowań politycznych do wyborców? Ich wyborców, czy potencjalnych wyborców?
Myślę, że trochę fetyszyzujemy kwestię programu wyborczego. Dla mnie już takim przykładem jest rok 2011, kiedy w ówczesnej kampanii wyborczej Prawo i Sprawiedliwość i SLD zaprezentowały parusetstronicowe programy, a więc bardzo obszerne, w zasadzie rozpisane już z poziomu deklaracji programowej na poziom rządzenia, i obie te partie uznały potem wynik wyborczy za dalece niezadowalający. O ile w przypadku dłużej istniejących partii politycznych, paradoksalnie nawet jeśli one nie prezentują programu przygotowanego na daną kampanię, to z reguły opinia publiczna i tak kojarzy to ugrupowanie z jasnym stanowiskiem w kluczowych kwestiach gospodarczych, w konfliktach kulturowych czy wobec polityki międzynarodowej. Natomiast w przypadku Szymona Hołowni chyba mamy do czynienia z kolejnym ugrupowaniem typowym dla XXI wieku, dla zmedializowanej polityki, gdzie najpierw pojawia się lider rozpoznawalny w świecie mediów, zwłaszcza na poziomie przekazu telewizyjnego, a program próbuje się pragmatycznie moderować pod kątem tych grup wyborców, do których chce się dotrzeć. Z całą pewnością nie wzmacnia to samej dyskusji w polityce. I oczywiście najlepiej byłoby, żeby generalnie w polskiej polityce programy były bardzo obszerne, a prócz nich i prócz deklaracji wyborczych każda partia dysponowała przed każdą, zwłaszcza parlamentarną kampanię, obszernym programem rządzenia, tak jak to się dzieje w świecie brytyjskim. I z całą pewnością główne partie, także opozycyjne, na to stać. Natomiast gorzej z owymi nowymi ugrupowaniami, gdzie niejednokrotnie tak to bywa, że stają się one bardzo szybko partiami jednego tematu, gdy uznają, że to jest ten temat, który może umożliwić im przeżycie w polityce.
No, gdyby Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało 500+, ten postulat zrealizowało, ale też ma problemy Zjednoczona Prawica, zresztą tak jak i ugrupowanie Szymona Hołowni i Platforma Obywatelska. A jak te problemy, które dzisiaj ma właśnie Zjednoczona Prawica, chodzi o kwestię porozumienia, mogą wpłynąć na dalszy żywot tej formacji, czyli na stabilność i trwałość tej koalicji Zjednoczonej Prawicy? Jak pan ocenia, jaki będzie rozwój wypadków w tej kwestii?
Krótkoterminowo nie sądzę, żeby wiele się zmieniło. Pandemia na swój sposób konserwuje politykę. Nie sądzę, żeby ktokolwiek porywał się na próby zmiany większości rządzącej. Natomiast po pandemii w istocie na tej sali sejmowej można wyobrazić sobie wszystko. Prócz tego, że postawa niektórych polityków obozu rządzącego, tych wywodzących się z mniejszych ugrupowań, trochę przypomina prawicę z lat 90., gdzie kandydatów do roli liderów było więcej niż w społecznej przestrzeni dla bycia takim liderem, to na dodatek wynik ostatnich wyborów sejmowych przyniósł dość paradoksalny rezultat, to znaczy wyraźne zwycięstwo Zjednoczonej Prawicy, ale na skutek wejścia wszystkich startujących ogólnopolskich ugrupowań do Sejmu metoda podziału mandatów wedle koncepcji Donta nie przyniosła standardowego rezultatu w postaci premii dla zwycięzcy wyborów i Zjednoczona Prawica mimo wyraźnego zwycięstwa ma tylko 5 mandatów przewagi. Od tego momentu było jasne, że wobec ponad 30 posłów należących do mniejszych ugrupowań prawicowych będzie to powodowało permanentne napięcie i nieustanne pytania o większość rządzącą. Można się zastanawiać, czy Zjednoczona Prawica i rząd Mateusza Morawieckiego już de facto nie jest rządem mniejszościowym. Natomiast konstruktywne wotum nieufności zagwarantowane przez Konstytucję powoduje, że taki rząd mniejszościowy będzie mógł funkcjonować dosyć długo. Więc moim zdaniem to jest tylko jeden z fragmentów prób nacisku ze strony mniejszych ugrupowań, w tym przypadku ugrupowania Jarosława Gowina na Prawo i Sprawiedliwość jako partię i w tej kadencji Sejmu wielokrotnie jeszcze do tego będziemy powracać w sytuacji, w której ugrupowanie Jarosława Gowina ma na tylu wielu posłów, by próbować niektóre projekty ustawowe ewentualnie zablokować, natomiast dysponuje na tyle niewielkim poparciem społecznym, by nie mieć żadnych perspektyw politycznej samodzielności poza większymi formacjami. Zawsze środowiska liberalno-konserwatywne, dla których prawie nie ma w Polsce elektoratu, który godziłby poglądy liberalne w gospodarce z tradycjonalizmem w kulturze. Wielokrotnie wewnątrz większych ugrupowań były autorami różnych front, napięć wewnętrznych, miotania się pomiędzy polityczną samodzielnością a koniecznością kompromisów z większym partnerem. Więc w tym sensie coś takiego obserwujemy w polskiej polityce od dawien dawna.
Komisja Europejska uznała, że Polska jest w gronie 4 państw, w których nie zidentyfikowano znaczącego ryzyka niestabilności długu publicznego. Międzynarodowy Fundusz Walutowy również pozytywnie ocenia stan polskiej gospodarki. To może mieć jakiś wpływ na ustabilizowanie się sytuacji w Zjednoczonej Prawicy?
Myślę, że tego typu kwestie przez opinię publiczną są z reguły odbierane pod kątem indywidualnego doświadczenia. I różne grupy społeczne w różnym stopniu z reguły koniunkturę czy dekoniunkturę gospodarczą odczuwają, a kluczowe dla sprawowania władzy w Polsce w tej chwili grupy społeczne raczej patrzą pod kątem walki z pandemią i to, co w gospodarce najważniejsze dla polityki przyjdzie dopiero wraz z końcem pandemii, końcem takiego poczucia stanu nienormalności, w jakim żyjemy. Z całą pewnością to pokazuje, że nawet częściowe tylko odejście od jakby liberalnego modelu ekonomicznego nie przyniosło negatywnych skutków zapowiadanych przez najbardziej wiernych neoliberalnej ortodoksji ekonomistów. Kwestia zadłużenia jest bardzo złożona. Generalnie świat jest bankrutem jako takim. Rzeczywiście polskie wskaźniki wyróżniają się im plus na tle wielu innych państw. Także często państw od Polski dużo zamożniejszych, ale które w olbrzymim stopniu tę zamożność stabilizują możliwością zadłużania się. Więc w tym sensie możemy być umiarkowanymi optymistami, pamiętając jednak o tym, że zawsze naszym problemem był olbrzymi poziom zadłużenia zewnętrznego. Takie kraje jak na przykład Belgia czy poza Europą, Belgia, Włochy czy poza Europą, Japonia. Często to zadłużenie mają przede wszystkim w postaci zadłużenia wewnętrznego, więc pocieszmy się, że rzeczywiście nasza sytuacja na tle wielu innych, także bogatszych od nas państw, jest póki co względnie stabilna.
I oby nasze portfele były pełne i lepsze niż te wskaźniki, które obserwujemy i które są podawane nam przez, między innymi przez Komisję Europejską. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk był profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiał Piotr Kubiak.